Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
W unijnych krajach nie zabraknie gazu na zimę. Jest porozumienie w ramach Unii dotyczące magazynowania gazu. Jak wpłynie to na ceny surowca i na bezpieczeństwo? Między innymi o tym za chwilę. Porozmawiamy też, jak osiągnąć parytet płci w firmach. Czy w każdej branży da się to zrobić? A także o tym, jak zatrzymać ludzi w firmie, którzy grożą odejściem tam, gdzie są wyższe płace. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańska. Z nami gość Szymon Gajda, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
Kolejny gość się rozchorował, życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. Na początek o bezpieczeństwie gazowym. Państwa unijne i Parlament Europejski porozumiały się w sprawie nowych przepisów dotyczących magazynowania gazu w Unii Europejskiej. Nowe regulacje to ma być odpowiedź Unii na agresję Rosji wobec Ukrainy i wynikające z tego zagrożenie, że w Europie może zabraknąć błękitnego paliwa. No i zgodnie z porozumieniem kraje członkowskie, zapełniając magazyny gazu, powinny dywersyfikować dostawy gazu, eliminować swoją zależność od jednego tylko dostawcy, tak jak to było do tej pory. Wszyscy byli zależni, większość oprócz Polski, od Rosji, zwłaszcza gdy zależność ta zagraża bezpieczeństwu energetycznemu państwu Unii albo całej Unii. No i właśnie, jak bardzo ten zapis zmienia reguły gry i czy rzeczywiście można teraz liczyć na bezpieczeństwo gazowe? Bo się bardzo dużo mówiło o tym, że teraz jest fajnie, teraz Unia dyskutuje o tym, żeby robić wspólne zakupy gazu i wszystkich surowców energetycznych, ale zimą to te stanowiska mogą się troszkę rozminąć. Teraz, no, po wczorajszym uzgodnieniu być może jednak nie. Na czym stoimy?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Unia Europejska wyciągnęła wnioski z tego, co działo się poprzedniej zimy. A pamiętamy, że przez to, że magazyny energii, magazyny gazu, które znajdują się w dużej części w Europie, w Niemczech, one w pewnej części były własnością Gazpromu, który nie utrzymywał rezerw, które deklarował. W zasadzie można powiedzieć, że te magazyny były puste. I przez to tak naprawdę mieliśmy pierwszy skok cen gazu. Przez to, że nie magazynowano gazu tam, gdzie deklarowano, że te magazyny będą się znajdowały. I tutaj trzeba powiedzieć, że wnioski z tego wyciągnięto. Wprawdzie w tej dokumentacji unijnej ciężko znaleźć echa tego konkretnego faktu, który moim zdaniem ma znaczenie dla całej sprawy. Ale krok jest na pewno wykonany w dobrym kierunku. W dobrym kierunku wykonano również krok, zapewniając ten mechanizm solidarnościowy, wzajemnego wspierania się państw europejskich i dostępu do infrastruktury, zapewnienia dostępu do infrastruktury magazynowania.
Czyli tutaj wytłumaczmy słuchaczom, gdy okaże się, że w jednym z krajów zabraknie tego błękitnego paliwa i inne ruszą mu na pomoc. Powinny przynajmniej.
W jakimś procencie, tak, bo to jest mechanizm, który jest dość skomplikowany. Zakłada się dość skomplikowaną trajektorię napełniania tych magazynów. Każde państwo ma zgodnie z załącznikiem do regulacji, do rozporządzenia określone reguły i musi ich przestrzegać. Na pewno dobrym zjawiskiem również, trzeba to pozytywnie ocenić, jest to, że sięgnięto po rozporządzenie, że nie mamy tutaj do czynienia z harmonizacją, tylko z twardym prawem unijnym. I na pewno optymistyczne jest to, że bardzo szybko osiągnięto porozumienie polityczne co do tej kwestii. Niektóre regulacje unijne są tworzone wiele lat. Powstają białe, zielone księgi i dokumenty przygotowawcze. W tym przypadku
milion dyskusji jeszcze w związku
tak
z
jest.
Tym.
Mm-hmm. W tym przypadku mieliśmy do czynienia z procesem, można powiedzieć, jak na Unię Europejską, ultraszybkim. To jest dobre zjawisko, no bo od lat mówimy w Unii Europejskiej o tym, że jest potrzebna Unia Energetyczna. Też powstało szereg dokumentów, ale dobrze wiemy, że z tą Unią Energetyczną, zwłaszcza w kontekście Nord Stream 1 i Nord Stream 2, było różnie, delikatnie rzecz ujmując.
To prawda. Polska zgłaszała takie postulaty dużo wcześniej, mówiło się, mieliśmy propozycje właśnie tych wspólnych zakupów gazu i trzeba było takiej tragedii, jaka jest w tej chwili, rozgrywa się za naszą wschodnią granicą, żeby Unia doszła do takich wniosków, do jakich doszła. I teraz inna sprawa. Nagle z tego kierunku rosyjskiego zapasy zaczną rosnąć, bo wiemy, że nie wszystkie kraje natychmiast są w stanie z tego gazu zrezygnować. Tam muszą dostosować infrastrukturę, muszą zdobyć nowe rynki, z których będą ściągać ten gaz. Ale to dzisiejsze, znaczy to wczorajsze porozumienie plus jeszcze wcześniejsze zapowiedzi Unii Europejskiej i krajów Unii, że przestaną z kierunku rosyjskiego kupować surowce, to spowoduje, że te surowce potanieją?
Miejmy nadzieję, że tak. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że oprócz samego wolumenu gazu bardzo istotna jest właśnie infrastruktura. Tu niewątpliwie czeka nas jeszcze sporo inwestycji w tym obszarze, żebyśmy mogli tym gazem zarządzać wewnątrz Unii Europejskiej. Są pewne braki. Na przykład Hiszpania jest takim przykładem kraju, który jest wyizolowany przez Pireneje od Unii Europejskiej i mimo, że Hiszpania dysponuje portami LNG, to bardzo ciężko jest ten gaz przesyłać dalej. Więc na pewno Europę czeka jeszcze sporo inwestycji infrastrukturalnych. Sama dostępność wolumenu gazu to nie wszystko. Pamiętamy, że na przykład tylko 30% złóż norweskich jest zidentyfikowanych. Prawdopodobnie jeszcze 70% jest niezidentyfikowanych, więc zasoby gazu, które są dostępne w zasięgu ręki Europy, one istnieją. Problem jest bardziej infrastrukturalno-inwestycyjny. No i tutaj niewątpliwie takie kroki, jak zostały wykonane w tej chwili przez Unię Europejską, to są kroki w dobrym kierunku, żeby ten problem rozwiązać. I liczymy na to, że rzeczywiście to będzie miało znaczenie dla naszych portfeli.
Tak, to ja od razu powiem, żeby poprawić słuchaczom i nam też humor. Dzisiaj gaz dzienny, to dane z dzisiejszego poranka, tanieje o 3% całe, więc to chyba jest właśnie reakcja na te wczorajsze ustalenia. To z jednej strony. Z drugiej strony wcześniejsze ustalenia mamy 300 miliardów euro, które będą właśnie przeznaczone na uniezależnienie się pełne od surowców z Rosji, więc część tych pieniędzy pójdzie pewnie na te wszystkie inwestycje w infrastrukturę. Mam nadzieję, że też na jakieś badania naukowe, które, no nie wiem, cały czas mam nadzieję, że może jakieś nowe źródło energii wymyślimy. Naukowcy nasi wymyślą, zobaczymy, to pewnie pieśń
oby
przyszłości.
Tak było.
A może po prostu pójdzie to wszystko w badania
fuzja
nad wodorem. O, zimna fuzja, fajnie by było. Badania nad wodorem, którego my akurat mamy bardzo dużo, tylko że on jest brudny i trzeba go jakoś ucywilizować, żeby można było bezpiecznie z niego korzystać. Zmieniamy temat. Teraz rynek pracy. W minioną środę po raz pierwszy na świecie był obchodzony Dzień Kobiet w Gospodarce Morskiej. No i tu wydawałoby się, że to branża jest bardzo męska, a sama byłam zaskoczona, bo w trakcie audycji dowiedziałam się, że jeśli chodzi o pod względem płci pracowników i też tych zwykłych i też pracujących na odpowiedzialnych stanowiskach, to jest podział 50-50%, czego w ogóle nie widać, bo kiedy rozmawiamy o stoczniach, kiedy rozmawiamy nawet o energii morskiej, wiatrowej, to głównie wszystko nam się kojarzy z panami, głównie mężczyźni się na ten temat wypowiadają i trudno byłoby poszukać kobiety. Okazuje się, że one tam są, mało tego, zajmują odpowiedzialne stanowiska. A mówię o tym dlatego, że ostatnio wiele firm, w tym między innymi koncerny Henkel, chce osiągnąć parytet płci w ramach stanowisk kierowniczych do 2025 roku. Tam akurat udział kobiet ma być znacząco zwiększony, zarówno na tych najwyższych stanowiskach kierowniczych, jak i na stanowiskach kierowniczych niższego i średniego szczebla, informuje Puls.hr. No i właśnie, jak to dziś w firmach z kolei w naszym kraju wygląda, na naszym podwórku, choćby tutaj na Pomorzu? Czy potrzeba parytetów jest, aby kobiety zajmowały odpowiedzialne stanowiska, czy po prostu one tam są, tylko się nie chwalą?
Ja jestem trochę przeciwnikiem myślenia parytetowego w ogóle. W wojewódzkim funduszu muszę powiedzieć, że większość stanowisk menedżerskich sprawują panie. I to nie dlatego, że wprowadzono jakieś parytety, jakieś założenia odgórne, jakąś politykę, tylko dlatego, że są świetnymi menedżerami. Być może rzeczywiście czasami rzadko się tym chwalimy, ale panie są świetnymi menedżerami co do zasady, bo pani, która na przykład posiada dwójkę lub trójkę dzieci, to musi być już menedżerem tak naprawdę. Musi umieć zarządzać swoją rodziną i to jest jest naprawdę trudne zadanie.
Musi być zorganizowana bardzo dobrze, no, pracowita, to jakby już wiadomo, z tym zorganizowaniem czasu przecież to jest podstawowa sprawa. W Henklu tutaj jakby to niech będzie punkt odniesienia, jest mowa o monitorowaniu awansów. Czy to jest potrzebne, czy u nas ktoś to monitoruje?
Wydaje mi się, że najbardziej potrzebujemy przede wszystkim szacunku i budowania wzajemnych, dobrych relacji. Z tym jest cały czas problem. Ja w wielu miejscach obserwuję, że panie mają problemy w swoich środowiskach pracy. To nie jest tak, że jest już wszystko świetnie. No, przede wszystkim ten okres macierzyństwa jest trudny. Bo zwykle panie wracają po okresie macierzyństwa, są trochę wyalienowane ze środowiska pracy.
I na pewno... A panowie, mimo że mogą iść na urlopy rodzicielskie, to też niekoniecznie z tego korzystają.
Niekoniecznie, z różnych powodów. Mhm. Natomiast na pewno pewnych rzeczy polityką regulacyjną nie osiągniemy. Szacunku niestety wymusić się nie da. Więc pewne zmiany w nastawieniu społecznym, pewne zmiany postaw, no bo to, że gospodarka poszła do przodu, że mamy mniej stanowisk pracy uzależnionych od siły fizycznej czysto. To jest zmiana, która nastąpiła, którą musimy zaakceptować w naszym życiu. Ale tutaj i tu potrzeba zmian postaw. Cały czas potrzeba zmian postaw. Natomiast ja jestem sceptyczny co do tego, czy da się je osiągnąć twardą polityką regulacyjną, a nawet miękką polityką regulacyjną firm wewnętrzną. Myślę, że raczej trzeba tutaj poszukiwać innych, bardziej sprytnych sposobów, żeby do tego doprowadzić.
A jakich sposobów? Może podpowiemy.
Zachęt przede wszystkim doceniania na stanowisku pracy. Zwracania uwagę na tą damską stronę, że ona jest nam potrzebna w środowisku pracy. Zwracania uwagi na kreatywność, którą panie się potrafią wykazać wspaniale. I to są takie działania, które każdy na stanowisku menedżerskim powinien prowadzić, powinien dbać o swoich współpracowników płci żeńskiej.
Ja się zastanawiam, niektóre firmy, ale to naprawdę to już stać na to bogatsze firmy, zakładają jakby przy zakładach pracy, przy swoich firmach przedszkola. Czy to by pomogło w tym, żeby panie, bo tutaj też mówimy o lukach płacowych, o tym, że kobiety mniej zarabiają od mężczyzn, ale często jest to też związane z tym, że panie idą po prostu na urlopy macierzyńskie i potem jak się te średnie wylicza, no to siłą rzeczy one mają mniejsze te zarobki. Więc czy właśnie takie placówki gdzieś blisko, gdzie taka młoda mama mogłaby na chwilę wyskoczyć do tego swojego dziecka i potem wrócić z powrotem i wykonywać swoje obowiązki, czy to by pomogło właśnie w tym, żeby nie wprowadzać na siłę parytetów, a żeby kobiety mogły dalej piastować stanowiska?
Na pewno tak. Zresztą takie zjawiska istnieją. Nie ma dzisiaj naszego gościa, który reprezentuje Olivia Business Center. Ja tam pracowałem, więc wiem, że takie przedszkole tam istnieje, więc trochę
Sprawdza się z tego, co pan obserwował?
Widziałem, że zawsze było pełne, więc podejrzewam, że się sprawdza. Tyle mogę powiedzieć. No, niestety nie ma naszego gościa, on pewnie wiedziałby więcej na ten temat. Natomiast to jest jedno z takich rozwiązań, które umożliwia lepsze zarządzanie czasem właśnie. I na pewno jest pomocne i to jest dobry kierunek. W ogóle więcej miejsc w przedszkolach, zwłaszcza publicznych, poprawa tej publicznej opieki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. To są wyzwania dla wszystkich rodziców, nie tylko dla pań, również dla panów. Ja też jestem rodzicem, więc...
A dzieci trzeba dowozić i stać w korkach, bo o tej samej godzinie wszyscy wyruszają i dowożą dzieci do szkół, przedszkoli, tak, i innych placówek. Jeszcze a propos parytetu płac z kolei, no przeczytałam taką dosyć miażdżącą informację, że globalny parytet płac, czyli no ten światowy, może zostać osiągnięty dopiero za, uwaga, 250 lat. No.
No to jest na pewno wynik tych zmian, o których już wcześniej mówiłem, że pokutują pewne schematy, które istniały historycznie. One się zmieniają. Nie wiem dlaczego, skąd taka ocena, że to aż 250 lat.
Globalnie, mam wrażenie, jak weźmiemy też te państwa nieuprzemysłowione, no tak, albo afrykańskie, to pewnie też kwestie kulturowe tutaj mają znaczenie.
Pewnie też.
Ale parytet płci to już mniej poczekamy, tylko 130 lat, także też globalnie patrząc.
No tak, to jeszcze pewnie państwa islamskie nam trochę tą statystykę zaniżają.
Tak. Według danych Eurostatu, tutaj dobra wiadomość, sprzed roku Polska nie wypada najgorzej, jeśli chodzi o parytet płci na stanowiskach kierowniczych, tych niższych, średniego szczebla i tych wyższych. No i okazuje się, że Polska jest druga w Unii Europejskiej pod względem udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych. Kobiety w naszym kraju zajmowały 44% takich stanowisk. To są dane za trzeci kwartał 2020 roku. Tyle, że tego nie widać. Może pan ma swoją teorię, dlaczego tego nie widać?
Ja nie jestem
z zewnątrz
przekonany, że nie widać. No, akurat w moim otoczeniu widać. Ja widzę, może
w firmie
tak.
Widać,
w mojej
tak.
firmie widać. Natomiast nie dziwi mnie to, że Polska ma taki dobry współczynnik. To też są uwarunkowania historyczne, bo polscy mężczyźni masowo ginęli w wojnach i panie musiały sobie radzić naprawdę z potężnymi wyzwaniami, co nauczyło je dużo lepszej, moim zdaniem, organizacji życia i są naturalnie predestynowane do tego, żeby zajmować stanowiska menedżerskie, więc to podejrzewam, że to może być jakaś konsekwencja naszych trudnych uwarunkowań historycznych. Natomiast powtarzam, ja tego nie widzę. Ja widzę, znam bardzo wielu menedżerów płci żeńskiej, doskonałych i uważam, że absolutnie tutaj są widoczni.
I to
są
jest
widoczne.
Są widoczne, panie, tak jest. No, ja tak mówię, ponieważ słuchacze też mogą to potwierdzić, że choćby audycja Ludzie i Pieniądze jest zdominowana przez panów. Panie bywają, ale robią to znacznie rzadziej, chociaż słyszałam taką opinię, nie chcę być złośliwa, że panowie lubią się pokazywać, panie lubią pracować, także
coś w tym może być.
Zmieniamy temat, ale jeszcze zostajemy trochę przy rynku pracy. 44% Polaków jest obecnie bardziej skłonnych do zmiany pracy na lepiej płatną i tutaj ze względu na inflację, podobny odsetek ankietowanych starał się w ciągu ostatniego roku o podwyżkę z powodu wzrostu cen, wynika z badania Pracuj.pl. 76% ankietowanych uważa, że obecna pensja wystarcza im na mniej niż jeszcze 12 miesięcy, no i dlatego po prostu szukają lepiej płatnej pracy. Czy nad pracodawcami zawisły czarne chmury i decyzja albo wypuścić pracownika, jeżeli rzeczywiście mówi, że idzie do pracodawcy, który mu jest w stanie zapłacić więcej, czy ponieważ jest to dobry pracownik, sprawdzony, to jednak się ugniemy i zapłacimy więcej. Czy to jest dzisiaj częsty dylemat pracodawców, no i jak sobie z tym radzą?
Na pewno jest. Na pewno roszczenia płacowe i potrzeba większych zarobków, którą powoduje szereg globalnych, zewnętrznych czynników. To jest potrzeba, która nas dzisiaj dotyka. Natomiast ja bym nie był aż tak sceptycznie nastawiony do tego, że będziemy mieli jakiś potężny ruch na rynku pracy i duży odpływ pracowników. Myślę, że wielu ludzi też myśli w ten sposób, że w trudnych czasach warto zadbać o relacje i warto zadbać o swoje stanowisko pracy, bo to gwarantuje pewną stabilność. I owszem, może czasami warto ograniczyć swoje roszczenia płacowe i przeboleć wyższą ratę kredytu czy wyższe rachunki w sklepie za żywność.
Przetrwać.
Jakoś to przetrwać. Na pewno w trudnych czasach warto zadbać o relacje. Zmiana pracy to jest zawsze zmiana środowiska. To jest konieczność wejścia w nowe relacje i ich budowania. a nie wiemy jeszcze, co nas czeka. Nie ma co się nawzajem nakręcać i straszyć, ale ten rok się nie skończył.
No to prawda, wojna po naszej wschodniej granicy też się nie skończyła i nie wiadomo, jak dalej będzie przebiegała, także rzeczywiście bezpieczeństwo jest dziś w cenie. Tymczasem Główny Urząd Statystyczny poda dziś nowe dane za kwiecień o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu, za kwiecień w tym roku. Zdaniem ekonomisty PKO BP zatrudnienie, on tak prognozuje, wzrosło w kwietniu rok do roku o 2,8%. A płace rok do roku aż o 13%. Sprawdzą się te przewidywania? Jak tutaj pan by szacował?
Bardzo możliwe. No, widzimy, że widzimy jednak wzrost płac. Widzimy potrzebę, widzimy roszczenia płacowe. I to jest zjawisko, które już od pewnego czasu trwa. Więc te przewidywania moim zdaniem mogą się sprawdzić. Co więcej, to nie jest na pewno koniec.
I pewnie do tego tematu nie jeden raz będziemy wracali, a dzisiaj już więcej nie powiemy, bo czas nam się kończy. Bardzo serdecznie dziękuję moim i Państwa gościem. Był dziś Szymon Gajda, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.